Witamy Państwa w drugiej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja. Podobało się Panie Arkadiuszu?
Muszę powiedzieć, bardzo uwielbiam takie lekkie, pastelowe ballady akustyczne. Ten fortepianik tam w środku, melodia piękna, a na dodatek tego nigdy nie słyszałem, to już w ogóle.
To Pana teraz zaskoczy, dlatego że to był fragment jeden z najbardziej znienawidzonych płyt w światku rockowym.
O.
I to znienawidzonych
nawet
bez słuchania. To była płyta zespołu The Velvet Underground, ale to taki przyszywany Velvet Underground. Już tłumaczę. Zespół Velvet Underground w swojej karierze, powiedziałbym, w klasycznym składzie, wydał 4 albumy, z których żaden wtedy w epoce nie stał się jakimkolwiek przebojem. Natomiast ten zespół w jakiś sposób obrósł taką legendą, że potem w latach 90. Jakby został na nowo odkryty przez różne zespoły, na przykład punkowe i postpunkowe i tak dalej, i tak dalej. W filmie Olivera Stone'a był jeden numer z pierwszej płyty Velvetów i ten zespół jakoś nagle stał się taką wielką klasyką. Natomiast, tak jak mówię, on nigdy nie miał żadnego przeboju. Na pierwszych dwóch płytach, obok Lou Reeda, który stał zawsze na czele zespołu Velvet Underground, grał na altówce i basie grał John Cage, bardzo później znany awangardzista. No i między nimi była taka strasznie agresywna chemia, i która spowodowała, że te pierwsze dwa albumy są bardzo ciekawe, natomiast są to rzeczy trudne do przyswojenia. A potem,
znaczy, mówiąc krótko, rzężom.
Tak, rzężom. Potem Johna Cage'a zastąpił niejaki Doug Yule i z nim w składzie Lou Reed nagrał dwie płyty. Jedna się nazywała po prostu Velvet Underground, a druga się nazywała Loaded. I to są płyty nieco bardziej spokojne, dlatego że ten Doug Yule był też multiinstrumentalistą, ale jego jakby muzycznie było wiele bardziej konserwatywne. No i to był taki chyba grzeczny chłopiec po prostu, z tego co tam czytałem w wywiadach. A potem Lou Reed stwierdził, że on już nie chce grać w Velvetach i zacznie robić karierę solową. Natomiast tam producent miał oczywiście prawa do nazwy i nie wiem, nie chcę powiedzieć wymusił, ale nakłonił tego Daga Jula, żeby nagrał jeszcze jeden album i to właściwie była jego płyta solowa. Ona się nazywała Squeeze i została nagrana w Anglii bez żadnej pomocy jakiegokolwiek pozostałego członka zespołu Velvet Underground. Natomiast tam na, czyli Doug Yule zagrał na wszystkich instrumentach oprócz perkusji i zaśpiewał też wszystkie wokale. W niektórych piosenkach jeszcze są chórki żeńskie, niezdefiniowane w ogóle, nie wiadomo kto to śpiewał. Natomiast na perkusji...
Nasze alibabki.
Być może. Natomiast na perkusji zagrał tam, to będzie źle zaskoczenie dla wielu z Państwa, nie kto inny jak Ian Paice z zespołu Deep Purple. I ta płyta oczywiście jeszcze gorzej się sprzedawała nawet niż te najbardziej rzężące albumy Velvet Underground, a i trochę się trudno dziwić, że fani skreślili go jakby bez słuchania, że to jak bez Lurida nie ma Velvet Underground i co to w ogóle jest. Ten Doug Yule też nie był chyba bardzo przekonany do tego. Ja czytałem taki wywiad z nim, bo on też bardzo się bał, że Lurid w ogóle znienawidził go za to, ale taka jest tutaj happy ending, dlatego, że oni się spotkali gdzieś tam, była jakaś w Anglii w roku 2007 chyba wystawa poświęcona zespołowi Velvet Underground i tam zaproszono wszystkich członków byłych zespołu Velvet Underground. Oni się jeszcze reaktywowali w latach 90. oczywiście z Johnem Cage'em bez źle mówię, nie John Cage, John Cale. Przepraszam bardzo. Ale to jakby to była, jeśli można tak powiedzieć, dobra pomyłka, dlatego, że oni się mieszczą w tym samym torze.
Jeszcze przerwę, tak, też Lou Reed i John Cale nagrali po śmierci jako duet płytę, która nazywa się Song from Drella, po śmierci Andy Warhola.
Oni w ogóle też jest na niektórych portalach społecznościowo-streamingowych, można znaleźć takie nagranie, kiedy oni grają we dwójkę z tą Niką w latach 70. utwór Femme Fatale. To jest bardzo fajne. Jest to nawet, nie wiem, czy nie ciekawsza wersja niż ta na debiutanckim albumie.
Ja tylko przerwę panu na chwilę, bo ten Velvet Underground to też to w moim zdaniem duża zasługa i mir Andy Warhola
oczywiście,
spowodował,
że
w ogóle, że ktokolwiek się zainteresował zespołem Velvet Underground. Takich zespołów w Nowym Jorku było, wie pan, w metrze można było zapewnić dwa wagony. Więc bez przesady z tym ich taką wybitnością wówczas. Mm-hmm. Tak jak pan mówił, te płyty zresztą właściwie te Chelsea Girl, chyba baladka, ta Niko tam dużo śpiewała.
I'll Be Your Mirror.
Ale już kontynuując. No i oni spotkali się.
I spotkali się i bez słowa Lou Reed podszedł do tego Daga i go jakby przytulił i powiedział, że nie ma żadnych co do niego animozji. I to jest takie jakby zakończenie tego wątku. Natomiast płyta nie jest zbyt udana, dlatego, że Doug Yule, jak powiedziałem, jest grzecznym chłopcem i on się nadawał właśnie żeby tonować tą zadziorność Lurida. I to świetnie wyszło, zwłaszcza na tej płycie Velvet Underground, która jest troszeczkę bardziej spokojna niż te pierwsze dwa albumy, bardziej akustyczna, natomiast jakby widać, że to są dwa zupełnie inne głosy i dwa zupełnie inne charaktery. Natomiast gdy Doug Yule musiał nagrać całą płytę, on sobie sam napisał te utwory, co było ewenementem, bo wcześniej pisał tylko Lurid, a po drugie właśnie musiał też trochę tutaj z przytupem zagrać i te bardziej rockowe piosenki są już zupełnie nieudane. Natomiast ballady mimo wszystko zagrały.
A czy potem coś działo się z Doug Yulem? Czy on sobie otworzył warzywniak?
Tak, dokładnie tak.
No dobrze, ale to nagranie, które wybrzmiało...
Dokładnie, wydaje mi się, że to było bardzo udane. Jeszcze posłuchamy, żeby trochę...
Lubię takie wykopaliska.
Ian Paice jeszcze trochę pograł. To będzie utwór pod tytułem Mean Old Man, czyli wyraźne nawiązanie do piosenki zespołu The Beatles, Mean Mr. Mustard. I tutaj... To nie jest zła płyta, tylko cieszy się taką niesławą, więc chciałem Państwu zaprezentować, bo prawdopodobnie nikt z Państwa by po nią nie sięgnął. To jest właśnie ten taki jakby dodatkowy album zespołu Velvet Underground z roku 1973, a zatem Mean Old Man, Velvet Underground, a może po prostu sam Doug Yule.
Step aside, because babe, I'm fine. I mean it, a ride to shoot. Strap on. Spotlady.
Dzisiejsze kalendarium rokowe każe nam, drodzy Państwo, cofnąć się do wczoraj, bowiem to właśnie 11 marca 1971 roku Jimmy Morrison, twórca i lider zespołu The Doors, decyduje się wyjechać ze Stanów Zjednoczonych do Paryża, aby, no jak ma nadzieję, przeorientować się emocjonalnie i artystycznie, a przede wszystkim, aby uniknąć grożącego mu więzienia, na które został skazany za narkotyki i za nieobyczajne postępowanie w Miami na Florydzie. Jim był już wówczas osobą trudną, wręcz niemożliwą do poddania jakiejkolwiek kontroli, zwłaszcza ze strony kobiet, które się nim opiekowały. Na przykład miał zwyczaj zbierać wieczorem wszystkie ostre przedmioty i wkładać je pod kanapę, na której kładł się i zasypiał, bo wydawało mu się, że jeżeli usunie te narzędzia, to nikt go w nocy nie zadźga. No i kokaina poczyniła w jego umyśle galopujące zmiany, zwłaszcza, że podlewał ten narkotyk coraz większą ilością whisky. W Paryżu wszystko wydawało się wracać na dobre tory. Jim nawet odstawił alkohol, zaczął powoli wychodzić ze stanów depresyjnych, dużo pisał, jego poezja, czy coś, co on sam nazywał poezją, wydawała się bardziej świeża, zaczął pracować nad autobiografią, bywał w paryskich operach, w filharmoniach i pod wpływem tych wizyt sam zaczął nawet komponować symfonię. Poza tym zgolił brodę, przystrzygł włosy, dzięki czemu zaczął przypominać siebie z lat wcześniejszych. Zeszła z niego także alkoholowa opuchlizna, w związku z czym bardziej przypominał rozdokazywanego chłopaka, którym bywał na scenie. W Paryżu wynajął sobie z ówczesną dziewczyną mieszkanie w pobliżu placu Bastylii, duże, słoneczne, pogodne, usytuowane w eleganckiej dzielnicy Paryża, więc nawet nie bardzo chciało się wychodzić na miasto, tylko po prostu odpoczywać i kontemplować widok z okna. Jim był bardzo grzeczny, sporo czasu spędzał na przekopywaniu się przez archiwum, które przywiózł ze sobą w bagażach. Były to notatki, taśmy, zdjęcia, listy od fanów, jego własne rękopisy i świstki papieru, które trudno było przyporządkować do czegokolwiek, a on je latami gromadził, łudząc się, że pewnego dnia kiedyś tam wreszcie zaprowadzi porządek we własnym życiu i uładzi je na tyle, żeby można było z niego spisać, no, w miarę zrozumiałą autobiografię. Kiedy odrywał się od tych prac, przez całe godziny włóczył się po ulicach Paryża, oglądał stojaki gazeciarzy, małe restauracyjki, podglądał przez duże szyby, co się dzieje u fryzjerów, pytał o ceny na straganach, przypatrywał się tacom z rybami, z krewetkami, wędrował kwartał za kwartałem, bywał w Luwrze, chadzał po śladach podziwianych przez siebie poetów, Baudelaire'a czy Teofila Gautier. W końcu siadał albo w winiarni typu bistrot, albo w kawiarence ulicznej. Dla niego Paryż miał ciągle ten cyganeryjny posmak. Wielu Amerykanów przyjeżdżało tutaj, aby nasycić się atmosferą z czasów pobytu Ernesta Hemingwaya czy Scotta Fitzgeralda. To było także miasto ze słynnego filmu Windą na szafot, do którego muzykę zagrał mieszkający prawie 20 lat wcześniej w Paryżu słynny trębacz jazzowy Miles Davis. W jednym z takich małych klubów na bulwarze Saint-Germain, kiedy Jim sączył wino, napatoczyła się grupka młodych Amerykanów z gitarami. Od słowa do słowa potoczyła się rozmowa. Okazało się, że chłopcy są z Kalifornii, że próbują coś tam grać w amatorskiej kapeli. Jim, którego nie rozpoznali, mówił, że także coś tam gra. Zaintonował do pożyczonej gitary i chwalił się, że niedługo wyda płytę w Stanach. No, rozmowa się rwała, bo wszyscy pili coraz więcej. Jim w dodatku palił, głos miał tak schrypnięty, że uniemożliwiało to nie tylko śpiewanie, ale także zwykłą rozmowę. Z knajpy wszyscy wytoczyli się o świcie gruntownie pijani. Był to jeden z wielu powtarzających się epizodów. Jim, który mógłby wchłonąć wiele z kulturalnej stolicy Europy, musiałby jednak najpierw poważnie przemeblować własną psychikę, a na to nie miał ani ochoty, ani okazji. Coraz bardziej napawał się własnym gwiazdorstwem, na przemian pił i intonował własne piosenki na ulicach w towarzystwie przygodnych grajków. No i wszystko to biegło w stronę tej cienistej alejki wśród morza grobów na paryskim cmentarzu Père Lachaise, gdzie wygospodarowano wśród szacownych 19-wiecznych nagrobków miejsce dla Jimmy'ego. A ten zszedł był z tego podołu w Paryżu, do Stanów nigdy już nie wrócił. Jego grób leży nieopodal grobu innego muzyka, na który to grób wcześniej Jimmy chadzał, mianowicie niedaleko grobu Fryderyka Chopina. Oba groby toną w kwiatach, do których dołożył się swego czasu także mówiący te słowa. Niech Jim z Fryderykiem odpoczywają w pokoju.
Radio Satysfakcja.
Hello!
Whoa. Yeah. Is that you?
Who's
it? Oh, Cornelius!
Cornelius!
Yeah.
Oh, Cornelius!
Listen!
Bye bye!
Listen!
Yeah, man, what's up?
I'm in trouble!
Yeah.
My girl just told me to.
Hit the road, Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the road, Jack! And don't you come back no more!
Can't handle it this weekend.
Oh, really?
Said it nice to hear from you, man.
Remember,
bye.
Wolf? A wolf? Wolf?
Stworzyć chcesz mały świat dla swego uśmiechu. Chciałabyś iść pod wiatr, nie dochodząc grzechu. Pytasz mnie, ile dni jeszcze jest przed nami, i swój wzrok pinasz wciąż bezgwiezdny aksamit. Jeszcze dzień, najwyżej dwa, wszystko się odmieni. Nie odnajdziesz w swoich snach zimy i jesieni. Jeszcze dzień, najwyżej dwa, wszystko się odmieni. Rozumiesz, ile jest nieba tu na ziemi. Jesteś wciąż bliska snu, na granicy cienia. Stawiasz swój pasjans dat, których są marzenia. Lato w nich złote jest, a wiosna zielona, złoto twe, zieleń twą wezmę swe ramiona. Jeszcze dzień, najwyżej dwa,
Zakładam, że praca z Kate Bush wyglądała jednak całkiem inaczej. Tak, to była dla nas jedna wielka niespodzianka, bo zupełnie nie mieliśmy pojęcia, w którą stronę to pójdzie. Poproszono mnie o sesję z gitarą basową i tyle. Zanim pojawiłem się w studiu, nie słyszałem ani jednego dźwięku. Przyszliśmy z notesami, przedstawiono nas Kate Bush, a producent Andrew Powell puścił nam jedną piosenkę. Nie pamiętam teraz, którą, chyba to było Wuthering Heights. Usiedliśmy z tymi naszymi notesami, no i słuchamy. A Kate włączyła piosenkę. Zaśpiewana perfekcyjnie, zagrana perfekcyjnie. Siedzieliśmy z szeroko otwartymi ustami. Myśleliśmy, wow, ta dziewczyna jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. To była sama przyjemność, również dlatego, że przy graniu każdej z piosenek Kate była zachwycona tym, jak gramy, naszymi interpretacjami muzyki, którą ona wcześniej tworzyła. Podobało jej się tak bardzo, że zaprosiła nas również do nagrania drugiego jej albumu, Line Arc. To była naprawdę wyjątkowa sesja, jedna z takich, którą pamięta się jako czystą, prawdziwą przyjemność. Czasem zdarza się, że taka sesja nagraniowa to ciężka harówa, ale z Kate Bush to była czysta przyjemność od samego początku do samego końca.
Sure. Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, oh, they long for Dandy, Dandy, chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charms to meet your own demands, and you turn it up at will. Oh, oh, they long for Dandy, Dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hub is gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, oh, you low down Dandy, 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 you know you're moving much too fast, and Dandy, you know you can't escape the past. Look around you and see the people settle down, and when you're old and gray, you will remember what they said, that two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh, Dandy, Dandy, when you're gonna give up? Are you feeling oh no? You always will be free, and you need no sympathy. A bachelor, you will say, and Dandy, you're alright.
Trzeba podnieść już dziś, bo niebo trzeba podnieść.
te dwa ostatnie dźwięki to Lica grał na gitarze i ja do dzisiaj nie wiem, jak on wydobył, bo próbowałem ze swojej gitary takie dźwięki wydobyć i nie wiem, w którym miejscu on tam, czy to na przymostku, czy przy szyjce gitary, to jakieś są to tajemne sprawy.
Przy brzegu.
Może być
Tomasz
tak.
Budzyński, solowa płyta Luna i chciałem Państwa tu poinformować, że nasz Gerard, tu osobisty, także uczestniczył w tej płycie. Robił tam różne rzeczy. Co tak. Pan tam robił?
No, na przykład przynosiłem kawę z jednego pokoju do drugiego to i tam jakieś, jakieś wokale.
No właśnie, wokale, no i niech pan nie będzie, pana skromność po prostu doprowadza do tego, że pan nigdy nie zostanie gwiazdą, na co liczę. Bo może jakieś w tym...
Wtedy ja bym pana wprowadził w te arkana
blasku sławy. Blasku sławy. Chciałbym się ogrzać na stare lata, wie pan, bo ogrzewanie coraz droższe, to blask może by mnie jakoś tam przydusił. Proszę państwa, krótkie wspomnienie o... panu, który miał ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej lat 70., nazywał się Keith Emerson. Pamiętamy go głównie z formacji Emerson, Lake & Palmer. Zespół, który przynajmniej 5-6 płyt nagrał przełomowych dla historii muzyki rockowej. Emerson był jednym z pierwszych, którzy postanowili połączyć muzykę rockową z muzyką poważną, tak to nazwijmy, wykorzystywał pomysły swoich mistrzów sprzed wielu, wielu lat. Robił to bardzo pięknie. Przypomnijmy cały cykl Modesta Mosorskiego, obrazki z wystawy, który zespół Emerson, Lake & Palmer przerobił. Zespół ogromnie popularny w naszym kraju.
I nie tylko.
Ale ja mówię to z naszej perspektywy, bo niektóre są wielkimi gwiazdami na świecie, w Europie. A w Polsce jednak im się nie udało. Wbrew temu, co się mówi, grupa The Doors to był taki zespół, który generalnie nie miał ogromnej słuchalności u nas, a był legendą. Wcześniej formacja The Nice, do tego zaraz przejdziemy. Ja chciałem powiedzieć tylko, bo byłem na koncercie grupy Emerson, Lake & Palmer w Katowicach. Z jednej strony byłem zawiedziony, bo koncert miał tylko 55 minut. Zresztą pojawiła się z tego płyta Live in Poland. Można to odsłuchać. Dokładnie cały repertuar jest tam zawarty. Panowie jakby, to już były po kolejnych zawirowaniach, kłótniach, powrotach, reinterpretacjach nazwy. Przypomnijmy, że jedna z płyt nosiła nazwę Emerson, Lake & Powell i tam był Cozy Powell na perkusji. Zresztą piękna płyta. Bardzo zwarty koncert, zawierający wszystko, co trzeba. Emerson oczywiście miał ten swój set, na którym to tam z tymi organami Hammonda posługiwał się nimi dosyć mało przyjaźnie. Rzucał ziemię, przygniatał. Raz Hammondy jego przygniatały, raz on Hammondy. Coś tam także jakimś urządzeniem pod tytułem nóż grzebał w tych różnych tam kablach i zwojach, dokonując sprzężeń. Solidnie było, mówię, tylko był ten niedosyt, że no koncert rockowy, jak się wybiera człowiek i to pierwszy raz na taką agendę po tylu latach, to spodziewa się, że to będzie nieco dłużej trwało. Ale nie trwało. Teraz grupa The Nice, bo tam Clive Emerson rozpoczynał, zanim założył to trio.
Ale jeszcze wspomnimy, bo to nie padło, że dlaczego wspominamy Keitha Emersona? Że wczoraj minęła 6. rocznica śmierci samobójczej tego wspaniałego klawiszowca i dopiero wczoraj się dowiedziałem, bo tego nie wiedziałem, gdzieś przeczytałem w necie, że jednym jakby z takich z powodów, który go do tego smutnego czynu pchnął, to były jakieś fanowskie, nie wiem nawet jak to nazwać, ataki po prostu, bo z nim było tak, że on stracił czucie w palcach do jakiegoś momentu i już nie był w stanie grać tak jak kiedyś i tam mu różni ludzie pisali do niego wiadomości, w których to mu wytykali. To jest po prostu dla mnie nie do pojęcia, jak tak można się zachowywać, więc bardzo smutna śmierć i szkoda, że tak to się wszystko skończyło. Taka piękna kariera.
Ale pozostała piękna muzyka i legenda tego genialnego klawiszowca uważanego za jednego z najwybitniejszych historii muzyki rock'n'rollowej. Ja chcę wrócić do grupy The Nice. On razem z Brianem Davidsonem i Lee Jacksonem tworzyli te trio, zanim powołał Emerson, Lake & Palmer. Dlaczego chcę do tego wrócić? Ano bo wówczas pojawiła się w Polsce, w PRL-u, płyta zatytułowana Keith Emerson and The Nice. Po latach, bo już wtedy był Emerson, Lake & Palmer. Takiej nazwy nie było, to nasi wymyślili, bo Emerson już był wielką gwiazdą z tym triem i chciano podkreślić, że tu w tym The Nice, którego mało kto kojarzył, grał na klawiszach Keith Emerson. I żeby oddać hołd temu artyście i przypomnieć go, i będziemy przypominać, bo warto, posłuchajmy właśnie z tej płyty, także na tej polskiej płycie składance grupy The Nice. Było to nagranie Hang on a Dream, Keith Emerson i jego koledzy z grupy The Nice.
She does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems?